Nie wstydzę się Ewangelii. Czy jestem na tyle odważny, żeby powiedzieć, nie wstydzę się Ewangelii? Ale nie Ewangelii, która często jest mówiona w zborach i w różnych kościołach, ale Ewangelii, którą wyczytujemy z kart Bożego Słowa. Ewangelii, która kruszy ludzkie serce, która rozdziera wewnętrznie, która sprawia, że człowiek, zdając sobie sprawę ze swojego położenia, umiera. Czy nie wstydzisz się takiej Ewangelii? Czy taką Ewangelią żyjesz? Wiecie, ja się nie wstydzę takiej Ewangelii i nie boję się mówić trudnych słów. A dzisiaj będą trudne słowa padały, bo muszą padać, kiedy otwieramy Boże Słowo. Kiedy otwieramy Boże Słowo i nie padają trudne słowa, nie otwieramy Bożego Słowa, otwieramy książkę. A książka nie ma zbyt wiele do zaoferowania i tam nie ma Bożego Ducha. Nie wstydzę się Bożych mężów, którzy byli przed nami, a którym Bóg błogosławi pomimo swojej grzesznej natury i upadków różnych, wielkie Boże dzieła czynili. Kocham Lutra, kocham Kalwina, Zwingliego, Charlesa Spurgeona. To byli mężowie Boże, oni nie byli bez skazy, tak jak my nie jesteśmy bez skazy. Uwielbiam 95 tez Lutra. Szczególnie pierwszą. Jeżeli nasz Pan Mistrz mówi pokutujcie, niech wasze całe życie będzie pokutą. Czy całe twoje życie, całe moje życie, każda chwila jest pokutą? Co to znaczy pokutować? Co to znaczy pokutować? Jak rozumiemy słowo pokuta? Jak rozumiemy słowo łaska? Jak rozumiemy słowo uwielbienie? Wiecie, uwielbienie to nie jest śpiewanie pieśni w Bożym słowniku, jakbyśmy zajrzeli, do czego dotyczy uwielbienie, dotyczy naszego życia, naszej codzienności, każdej chwili. Szczególnie tych chwil, gdzie jesteśmy w ukryciu i inni nas nie widzą. Tam jesteśmy sobą. I tam Boże Słowo mówi o nas doskonale, bo odkrywa naszą sobą grzeszną naturę. Jaką Ewangelię żyjemy? Kochani, miałem dzisiaj kazanie z Księgi Ozeasza, ponieważ wiele różnych czynników zewnętrznych wpływa na człowieka, na mnie wpływa dużo różnych czynników zewnętrznych. Zmieniłem to kazanie i będziemy czytać Boże Słowo, które zapisane jest w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale. To jest końcówka kazania na górze, słowo, które jest bardzo dobrze znane, które niejednokrotnie słyszeliście, niejednokrotnie rozważaliście, macie jakiś pogląd na to słowo. Ale ja będę chciał dzisiaj tym słowem was zaskoczyć. Zaskoczyć do takiego stopnia, żebyście poczuli taki niepokój. Ale niepokój nie w sensie, że macie się bać, chociaż czasami warto się pobać, ale niepokój taki, żeby zweryfikować swoje życie i miejsce, w którym się jest. Bo kochani, jesteśmy tutaj przechodniami, jest taka piękna pieśń też. I nasze życie prędzej czy później się skończy i zdamy sprawę z tego, kim byliśmy, jak żyliśmy. A Boże Słowo ostrzega nas przed tym, że możemy być na właściwej drodze i o tym dzisiejszy fragment. 7 rozdział od 13 wersetu do 27 przeczytamy sobie i tak jak powiedziałem, troszeczkę was będę starał zszokować i zaskoczyć tym, co jest tutaj ujęte, ponieważ ten tekst jest bardzo bogaty w treść, kiedy się dokładnie nad tym tekstem pochylimy. I czytamy takie słowa. Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka bowiem brama jest i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ciasna bowiem jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają z winogrona ścierni albo z ostu figi. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Po ich owocach poznacie ich. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, który wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, mówi Jezus, nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Każdego więc, kto słucha tych słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę i spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. A każdy, kto słucha tych słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry, uderzyły w ten dom i zawalił się ten dom, a upadek jego był wielki. Powierzchowne chrześcijaństwo to miliony ludzi na tym świecie. I to jest jedna z najgorszych prawd, jaką można uczciwie zaobserwować. Którzy zostali wtłoczeni w pewien system wartości i w pewien sposób myślenia, zostali zaprogramowani, że wydaje im się, że należą do Chrystusa. Którzy żyją w nadziei, że mogą wejść do nieba. I wielu ludzi wokół im powtarza, tak, jesteś na tej właściwej drodze, by wejść do nieba. Nawet nazywają go swoim Panem, tak jak czytamy w tym tekście. I nawet droga, którą wybrali, była z etykietą, ze znakiem do nieba, ale kończą niestety w piekle. A gdy był w Jerozolimie podczas Paschy w święto, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc cuda, które uczynił, ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo znał wszystkich i nie potrzebował, aby ktoś mu dawał świadectwo o człowieku, on bowiem wiedział, co było w człowieku. Pociągnięci przez cuda ludzie wierzyli w Jego imię, a Jezus mówi, nie powierzam im samego siebie, bo wiem, kim są wewnątrz. Wiedział, że wiara tych ludzi była powierzchowna. To znaczy wiara powierzchowna. Była to wiara oparta na doświadczenie. Była to wiara oparta na egoizmie, czyli na tym, że Pan Bóg jest dla nas tym, który spełnia nasze zachcianki, marzenia. I tutaj w tym tekście Jezus mówi, że wielu mówi Panie, Panie, ale jednak nie wejdzie do Królestwa Bożego. To jest dosyć ciekawe zestawienie, ponieważ w innym fragmencie Bożego Słowa, w liście do Rzymian, w 10 rozdziale czytamy, jeżeli ustami swoimi wyznasz Pana Jezusa, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będzie zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Trzeba wyznać ustami swoimi, że Jezus jest Panem, że jest moim Panem. I jest to dzieło nie nasze, a dzieło Ducha Świętego, który w nas zamieszkuje, który nas zapieczętował na dzień odkupienia. Nikt nie może powiedzieć, czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, 3 werset, nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. I mamy pewien kontrast w tym tekście. Zauważcie, że w tym fragmencie przychodzą ludzie i mówią, Panie, Panie, czyż nie robiliśmy różnych rzeczy dla Ciebie? A Jezus mówi, że ich nie znał. I z drugiej strony te dwa fragmenty mówią, że jeżeli nie wyznasz Jezusa jako swojego Pana ustami, nie będziesz zbawiony. Prawda, że szokujące zestawienie? Musisz wyznać, żeby być zbawionym. Tamci ludzie wyznają i mówią do Chrystusa, Panie, Panie, a Jezus mówi, nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie, idźcie precz. Wy, którzy czynicie niegodziwość, nieprawość, wiarołomni, prawo, nie trzymający się prawa. To jest bardzo konkretnie zdefiniowany kontrast pomiędzy prawdziwą wiarą a fałszywą wiarą. Kontrast pomiędzy prawdziwą Ewangelią a fałszywą Ewangelią. I teraz naszym zadaniem jako ludu Bożego jest znaleźć ten niuans, na czym polega różnica między prawdziwą Ewangelią a fałszywą Ewangelią. Na czym polega prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa, która daje nam pewność zbawienia. Bo czytamy w Bożym Słowie, że ten, który w nas rozpoczął dobre dzieło, jest też dokończycielem tej wiary. Kiedybyśmy sami sprawowali swoje zbawienie, gwarantuję wam, że każdy z nas w tak zwanym studencie kwadranckim odpadłby. To jest Boży dar i Boża łaska, że możemy dobiec do końca. Pytanie jest inne. Czy jesteśmy na właściwej drodze? Dwie ścieżki, dwa wybory. Dwie ścieżki, dwie drogi, jeden wybór. I ten świat mówi, jest wiele religii, ale tak naprawdę są dwie religie na tym świecie. Jeżeli mówimy i używamy słowa religia, jest chrześcijaństwo I tutaj widzimy, że całe dzieło zbawienia pochodzi od Boga i On jest sprawcą zbawienia człowieka. I jest całe mnóstwo innych religii, które mówią, musisz coś dobrego uczynić. Musisz spełniać pewne rytuały, ceremonie, poddawać się różnym nakazom, zakazom. I może wtedy, jeżeli będziesz doskonale to czynił, może wtedy to niebo osiągniesz. Ta pierwsza droga zawiera Boże błogosławieństwo. Ta druga droga zawiera uczynki nasze. Pierwsza jest do życia wiecznego, druga jest na zatracenie. Czytamy w liście do Rzymian 3:20, że z uczynków prawa nikt nie będzie usprawiedliwiony, że nie będzie usprawiedliwione dokładnie żadne ciało. Wiedząc, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my wierzymy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary, a nie z uczynków prawa, dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. Galacjan 2:16. Z uczynków nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. A z drugiej strony czytamy w Bożym Słowie. I tutaj na przykład list Jakuba bardzo ładnie mówi, że jeżeli nie wydajesz owoców, jeżeli nie wydajesz dobrych uczynków, to twoja wiara jest martwa. To znaczy, że ta wiara nie pochodzi od Boga. Bo wiara, która pochodzi od Boga, jest wiarą żywą i ona owocuje. Jeśli poszukujesz nieba przez Ewangelię Bożą, to przychodzisz i kierujesz swoje całe życie w tym kierunku dzięki łasce Bożej. Nie dzięki własnym wysiłkom, nie dzięki własnym zabiegom, nie dzięki jakimś rytuałom i innym rzeczom, które można byłoby wymieniać, ale dzięki łasce Bożej i dzięki temu, co Chrystus uczynił na krzyżu. Dobrze znamy fragmenty z listu do Efezjan, prawda? Łaską zbawieni jesteście. Przez wiarę Boży to dar, nie z uczynków, żeby nikt się nie chlubił. Ale czy możemy chlubić się z uczynków? Czy jest taka możliwość, żeby chlubić się z uczynków naszych? Skoro Boże Słowo dalej mówi, że wszystkie nasze uczynki są jak splugawiona szata. Czy możemy coś Panu Bogu dać? Czy możemy z Panem Bogiem uprawiać pewnego rodzaju barter, wymianę, za towar, za towar? Czy On nie posiada czegoś, co my mamy i bardzo pragnie tego, żebyśmy Mu to dali? Jakiego Boga malujemy sobie w naszych wyobrażeniach, a jaki Bóg jest przedstawiony na Bożych kartach? Współcześni Żydzi, współcześni Jezusowi w tamtym czasie byli częścią religii ludzkich czynów. Oni przestrzegali prawa, pisali nowe prawo zresztą, rozbudowali je do sporych granic, można powiedzieć. Mieli ceremoniały, rytuały, mieli własną sprawiedliwość, lecz w rzeczywistości Pan nazwał ich, i uwaga, nazwał Żydów nieprzyjaciółmi Ewangelii. W liście do Rzymian 11:28a. Ponieważ oni ze względu na swoje postępowanie, na sposób wyobrażenia Boga, byli nieprzyjaciółmi Ewangelii. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie byli poddani sprawiedliwości Boga, albowiem końcem prawa, zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiany każdy, kto wierzy. Często chrześcijanie mają problem z tym, czy prawo nas obowiązuje, czy nie obowiązuje, czy co mamy z tym robić. Wiecie, kiedy dokładnie przyjrzymy się Ewangelii, temu, co nauczał Jezus, to zobaczymy, że Jezus powtarza prawie wszystkie przykazania Boże oprócz jednego. I te wszystkie przykazania oprócz jednego zawiera w przykazaniu miłości do Boga i do bliźniego. Wiecie, którego przykazania nie mówi? Nie znajdziecie go w Ewangelii. Nie mówi o szabacie. Nie mówi o szabacie. Co mamy w tym tekście? I zaraz to teraz omówimy sobie dokładnie. Mamy dwie bramy. Szeroką i ciasną. Mamy dwie drogi. Szeroką i wąską. Mamy dwa cele. Zniszczenie i życie wieczne. Mamy dwa tłumy, wielu i kilku. Mamy dwa drzewa, dobre i złe. Mamy dwa owoce, dobre, które wydaje dobry owoc i zły owoc. Mamy dwa zachowania, mówienie i czynienie. Mamy dwóch budowniczych w tym fragmencie, mądrego i głupiego. Mamy dwa fundamenty, skałę i piasek. Mamy dwa domy, jeden przetrwał, drugi się zawalił. I to jest bardzo prosty kontrast, który w tym fragmencie Bożego Słowa występuje. Jest bardzo łatwy do odczytania przez nas. Pytanie, co chcemy z tego fragmentu konkretnie dla siebie wyciągnąć, żeby to było pouczające, a żeby to zmusiło nas do pewnej refleksji i pokuty. Trudno sobie wyobrazić jeszcze bardziej prosty sposób przedstawienia pewnych oczywistych prawd, które w Bożym Słowie są. I ten fragment, ta końcówka kazania na górze Jezusa Chrystusa jest naprawdę bardzo wyrazistym fragmentem dla nas do odczytania. Pytanie, jak traktujemy Boże Słowo i jak do Niego podchodzimy? Czy rzeczywiście jest to Słowo Boga żywego, które ma moc przemieniać ludzkie serce? Czy jest to jedna z kolejnych książek, która po prostu daje pewne recepty na może lepsze życie? Albo żeby uniknąć pewnych błędów. Te dwie drogi obiecują niebo. Te dwie drogi, które są w tym kazaniu na górze, w tym fragmencie, obiecują niebo. Nikt nie krzyczy tam takich słów. Zapraszam wszystkich, u mnie do piekła prosto się jedzie. Tego w tym fragmencie nie zobaczymy. Nawet z punktu marketingowego byłoby to coś nielogicznego. Te dwie drogi obiecują niebo. Jedna z tych dróg, jak się okazuje, daje pewność nieba, druga prowadzi całkowicie na zatracenie. Szeroka droga oznaczona jest do nieba. Wąska droga oznaczona jest do nieba. Szeroka droga kończy w piekle. Wąska droga kończy w niebie. Ale gdy przyjrzymy się temu fragmentowi dokładnie, zobaczymy, że ci ludzie na szerokiej drodze nie wiedzą, że na tej drodze się znajdują. I to jest ten pewien paradoks. W dodatku mamy bardzo mocno pracowitych ludzi, wpychających innych ludzi na tą szeroką drogę. I o tym ten fragment też nam mówi, od wersetu 15 do 20. Strzeżcie się fałszywych proroków, czytamy. Którzy przychodzą w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. I dla nas jaka jest tutaj ważna rada? Po owocach ich poznacie. Owoce mówią o człowieku wszystko. Owoce mówią o człowieku wszystko. Jakie owoce wydajesz, takim chrześcijaninem jesteś. Ponieważ Boże Słowo mówi, że po owocach poznacie fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli, zwodzicieli i tak dalej. Bo dalej mówi, dobre drzewo nie wydaje złych owoców, a złe drzewo nie może wydać dobrych owoców. Jest to po prostu niemożliwe. Kiedy bliżej przyjrzysz się fałszywym prorokom i nauczycielom, zobaczysz, że to są wygłodniałe wilki, ich życie wewnętrzne jest zepsute i wydają zły owoc duchowy. Pomimo, że kiedy spojrzymy na pierwszy rzut oka, wszystko jest w porządku. I teraz zaczynamy od tych dwóch bram. Czytamy, że szeroka brama jest przestronna, prowadzi na zatracenie. Wielu jest, którzy przez nią wchodzą. Ciasna to brama, która prowadzi do życia. Niewielu, którzy ją znajdują, jest powiedziane. Niewielu, którzy ją znajdują. Trzynasty werset. Wchodźcie przez ciasną bramę. To jest nakaz. Jezus tutaj używa trybu rozkazującego. To jest nakaz. Wchodźcie przez ciasną bramę. To jest obowiązek. To jest obowiązek szukania ciasnej bramy. To nie jest możliwość dokonania wyboru, to jest obowiązek szukania ciasnej bramy. To jest wezwanie do natychmiastowej odpowiedzi, to jest wezwanie, która nie ma dla siebie innej alternatywy, ponieważ druga alternatywa, tak zwana alternatywa jest alternatywą, która prowadzi na zatracenie. Co Boże Słowo mówi w tym fragmencie? Po pierwsze musisz wejść, musisz osobiście wejść. Jest to jasno wyrażone. Nie możesz patrzeć tylko, nie możesz podziwiać. Nie możesz nad tym się zastanawiać, analizować, studiować tego problemu, tego zagadnienia, jakkolwiek byś to nazwał. Nie możesz być pod wrażeniem, ale musisz wejść. Kochanie, piekło jest pełne ludzi, którzy podziwiali Boga, podziwiali Jezusa, podziwiali kazanie na górze. Studiowali, analizowali te fragmenty, zastanawiali się nad tymi fragmentami, nad tym konkretnym fragmentem. Ale nie weszli, musisz wejść. Po drugie, musisz przejść przez bramę, która jest wąska. Dlaczego? Czy zastanawialiście się, dlaczego brama jest wąska? Dlatego, że jest tylko jedno wejście. A kto jest tą bramą? Kto jest tym jedynym wejściem? Boże Słowo też nam jasno o tym mówi. Jest nim Jezus Chrystus. Mówi o sobie, jestem drzwiami. Jestem drzwiami. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. To jest ta wąska brama. I ona jest jedyna, unikatowa, niepowtarzalna. Nie można jej znaleźć w kilku miejscach naraz. Nie ma innej drogi. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. Pomimo, że będzie nam ten świat wtłaczał różnego rodzaju innego koncepcję. I Boże Słowo też mówi konkretnie o takich ludziach. Jeżeli ktoś nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie przeklęty. 1 Koryntian 16:22. Wśród ewangelicznie wierzących ludzi jest, i to jest bardzo przykry przypadek, jest wielu ludzi, którzy mówią, że Żydzi nie muszą przychodzić do Chrystusa, mogą przyjść do nieba poza Chrystusem. Wielu ateistów też tak próbuje trafić do nieba poza Chrystusem. Wiele innych religii próbuje trafić do nieba obchodząc Chrystusa. Jednak Biblia w tym akurat konkretnym momencie jest bardzo stanowcza i mówi, że musisz przejść przez konkretną, ciasną bramę, którą jest Jezus Chrystus i nikt inny, bo inaczej nie będziesz w niebie. Bo inaczej nie znajdziesz się w Królestwie Niebieskim. Tak więc musisz wejść, musisz przejść przez bramę, brama, która jest Chrystusem. Musisz przyjść do Chrystusa, prawdziwego Chrystusa i do prawdziwej Ewangelii. Po trzecie, musisz wejść, tak jak powiedziałem, przez tą bramę osobiście. To jest ciasna brama, to nie jest wydarzenie grupowe. Tam się nic nie dzieje grupowo. To się dzieje indywidualnie. Musisz opuścić tłum, jeżeli byłeś w tłumie do tej pory. To chcę ci powiedzieć, że w tłumie nie wejdziesz przez ciasną bramę. Nie wejdziesz przez ciasną bramę, nie przekroczysz jej. Nawet byś miał problem ją znaleźć. Masowa histeria, jaka dzisiaj jest w Kościele. I głównie w Kościele charyzmatycznym, i nie boję się tego powiedzieć, bo nie jestem politycznie poprawny niestety, tak mnie Pan Bóg ukształtował. To jest histeria, która nie jest Bożą Ewangelią. I to trzeba sobie dzisiaj, w dzisiejszych czasach jasno powiedzieć. Ponieważ ten rodzaj histerii, który obserwujemy w takiego rodzaju kościołach, możemy zobaczyć na koncercie rockowym. Zamieńmy kilka słów, wprowadźmy słowa Jezus i będzie ta sama histeria, te same emocje, te same przeżycia. I nic więcej. I to wcale nie prowadzi do wąskiej bramy, którą jest Chrystus, a wręcz oddala człowieka. A wręcz oddala człowieka. Bo tam nie ma czasu na zastanowienie się nad własnym życiem. Tam nie ma czasu na pokutę. Tam nie ma czasu na to, żeby zobaczyć, co się tak naprawdę wydarzyło na krzyżu, kiedy Chrystus swoje życie oddawał za twój i mój grzech. W tłumie nie ma czasu na myślenie. W tłumie jest reakcja na czynniki zewnętrzne. To nie jest wydarzenie grupowe, tak jak powiedziałem. To wyznaje tylko jedna osoba naraz. Mówię o tym od wielu lat, kiedy Pan Bóg pozwolił mi mówić o tym i się tego nie wstydzę i nie boję się później różnych słów pod moim adresem, bo wielu ludzi było obrażonych z tego powodu. Boże Królestwo powiększa się o jedną osobę naraz, nie o tłum. Konkretną jedną osobę naraz. Zobaczcie, spędzamy całe swoje życie biegając w szalonym tempie od sprawy do sprawy i zapominamy o prostych prawdach Ewangelii, które możemy w sposób jasny odczytać z Bożego Słowa, z kart Bożego Słowa. Boże Słowo co mówi nam? Wchodzisz osobiście. Często zapierasz się własnej rodziny, swoich przyjaciół, dotychczasowy świat, w którym żyłeś, całkowicie zostaje przez ciebie odtrącony, bo inaczej być nie może. Wchodzisz tam dokładnie sam. Pozbywasz się wszystkiego, co do tej pory miałeś. Całego swojego bagażu, który nagromadziłeś sobie w tym życiu. Po raz pierwszy w swoim życiu okazuje się, że nie biegniesz za tłumem. To jest ciekawostka, nie biec za tłumem, a być osobowo jako ja. I zastanowić się nad sobą, co dalej. Przestajesz unosić się razem z masami, a przychodzisz osobiście i jest wtedy czas na refleksję, na zastanowienie się nad własnym życiem i nad tym, co Chrystus faktycznie uczynił dla twojego i mojego życia. Po czwarte, musisz tam wejść z trudnością. Zapytasz, dlaczego z trudnością? Bo Boże Słowo mówi, że z trudnością tam się wchodzi. A jeżeli Boże Słowo mówi, że z trudnością, to jest to prawda. Amen. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że z trudnością się wchodzi? Ciasna bowiem brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Niewielu ją znajdują, czytamy w Bożym tekście. Jest niewiele ludzi, którzy znajdują tą ciasną bramę. Czemu trudno ją znaleźć? Czemu trudno znaleźć tą bramę? Spójrzcie na kolejny werset. Boże Słowo samo się ładnie wyjaśnia. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Oni są wszędzie tak naprawdę. Od samego początku w Kościele byli fałszywi nauczyciele. I dzisiaj są też. A czytamy w Bożym Słowie, że przed przyjściem Chrystusa będzie ich jeszcze więcej. Nie, że będzie ich mniej. Będzie ich jeszcze więcej. A jakie zadanie ma fałszywy prorok i fałszywy nauczyciel? Ma jedno zadanie. Sam nie wchodzi i przy okazji innym też nie pozwoli wejść. To jest jego zasadniczy cel. Łukasz w 13 rozdziale, 24 wersecie pisze takie słowa: usiłujcie wejść przez ciasną bramę, bo mówię wam, że wielu będzie chciało, ale nie będą mogli. Tutaj użyte jest greckie słowo agonimozai i ono oznacza wejście w momencie swojej agonii, w trudzie i w bólu. Czyli akt wejścia jest aktem agonalnym, trudnym. Nie, na pewno niełatwym. Usiłujcie aż do bólu, Boże Słowo mówi, aż do bólu, aż do poziomu agonii wejść przez tą bramę, którą jest Chrystus. Zobaczcie, jaka trudna to sprawa wejść samemu w stanie agonalnym przez bramę, którą jest Chrystus. Mateusz kawałek dalej w 11 rozdziale pisze takie słowa. A od dnia Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie, uwaga, doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. A od dnia Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Żeby się dostać do Królestwa Bożego, żeby przejść przez ciasną bramę, trzeba dokonać gwałtu. Takie jest użyte słowo. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. To nie przychodzi samo. I to nie jest przyjemne, proste doświadczenie i doznanie. Czemu to takie trudne? Po pierwsze, ciężko jest znaleźć bramę. Kiedybym cię zawiózł do największego miasta na świecie i kazał ci zrobić jedną rzecz. Proszę, znajdź mi najmniejszą bramę w tym mieście, a to miasto miałoby na przykład 10 milionów ludzi. Czy byłoby to proste? Nie byłoby proste. A kiedybym ci powiedział, oto mamy cudowną ziemię, którą Pan nam dał, znajdź mi najwęższą bramę na tym świecie. Czy jesteś w stanie znaleźć najwęższą bramę na tym świecie? Podejrzewam, że jakbyśmy się tylko zamknęli co do Bydgoszczy, mielibyśmy problem znaleźć tę najmniejszą bramę. Chcesz wejść? Upamiętaj się, Boże Słowo mówi. Nie ma innej drogi. Opuść swoją bezbożną drogę, którą do tej pory żyłeś. Każdy z nas żył czy żyje w takim, a nie w innym stanie. Przez tą bramę przechodzą tylko ludzie, których coś się dokonało i o tym za chwilkę powiemy. Wchodzą tylko gorliwi, wchodzą tylko szczerzy, tylko złamani i to nie jest impreza i prywatka. To nie jest impreza i prywatka. Powiem teraz słowa, które nie mają nikogo obrazić, ale mają wzruszyć i zmusić do refleksji. Bo kiedy ja na to patrzę, ja nie mogę przejść obok tego obojętnie. Wybaczcie mi, że to powiem, ale jestem zmuszony takich słów użyć. Kiedy patrzę na ówczesny ruch charyzmatyczny, na jego głupotę, idiotyzm, szaleństwo i lekkomyślność, to mi się płakać chce. To mi się płakać chce. Płakać mi się chce, bo sami nie wchodzą i innym nie pozwalają wejść. Płakać mi się chce, bo sąd Boży nad nimi ciąży i przyjdzie taki moment, kiedy zapłacą najwyższą karę, jaką można zapłacić. Płakać mi się chce, bo odbierają pochwały, bo odbierają splendor na tym świecie, ale przyjdzie moment, kiedy Bóg do nich się nie przyzna i powie: nigdy was nie znałem, odejdźcie precz. Czasami się zastanawiam nad tym, jaka jest różnica między Bożym kaznodzieją a komikiem scenicznym, kiedy słucham wielu mówców. Bo ja nie widzę różnicy. Mam z tym problem. Bo zamiast zwiastować mocne, ordynarne Boże Słowo, to na tej scenie, czy na tym podniesieniu dzieją się różne dziwne rzeczy, tylko Bożego Słowa brak. Wejście przez tą ciasną bramę to jest najważniejsza rzecz w twoim życiu, jaką musisz dokonać ty osobiście, jako twoja dusza musi zrobić kiedykolwiek. Ponieważ prędzej czy później zejdziemy z tego świata. Jesteśmy tutaj przechodniami. Nasze życie jest wbrew pozorom bardzo krótkie. Ja już naliczyłem 39 wiosen i nie wiem, kiedy one minęły. Po piąte, musisz wejść nagi. Co to znaczy wejść nagi? Boże Słowo mówi, że trzeba wejść nagi. Nie możesz przez tą ciasną bramę wejść z bagażem, z całym ładunkiem, który niesiesz przez to życie. Musisz to wszystko porzucić przed wejściem do tej bramy. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Łukasz w 9 rozdziale takie słowa nam zostawia. Jest to bardzo ekstremalne samozaparcie. Kilka fragmentów. Jak ekstremalne to jest zaparcie. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia, na tym świecie zachowa je na życie wieczne. Ponownie, Królestwo Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. Królestwo Niebieskie podobne jest też do kupca, który szukał pięknych pereł, a znalazłszy jedną bardzo cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tą perłę. Jeżeli w twoim życiu był moment, kiedy znalazłeś Chrystusa, znalazłaś Chrystusa, to musi być też moment, kiedy oddałeś wszystko pod Jego władanie i wszedłeś przez tą bramę bez bagażu, całkowicie nagi. Boli? Ma boleć. Bo Boże Słowo mówi, że uczniostwo jest kosztem. Boże Słowo mówi nawet więcej. Zanim się zdecydujesz na taki akt wiary, policz, czy cię na to stać. Znamy słowa o mądrym i o głupim budowniczym, prawda? Że mogą się wszyscy śmiać, kiedy zaczniemy budować i w którymś momencie tej budowy nie dokończymy. Co ma na myśli Jezus nagi, mówiąc słowo nagi? Tak jak powiedziałem, nie przynosi swojej sprawiedliwości. Nie przynosi swoich sukcesów. Nie przynosi swojego świata materialnego, tego, co zdobyłeś, co nagromadziłeś, żadnego bogactwa. Pod tą bramę nie przynosisz i z tym bogactwem w ogóle tam nie wejdziesz i nie przejdziesz. Nie ma takiej możliwości. Nie przychodzisz też swoimi osiągnięciami, tytułami i wszystkim, ponieważ Boga to po prostu nie interesuje. On nie jest tym zainteresowany. Czym jest zainteresowany nasz Pan? Nasz Pan jest zainteresowany tobą i mną. I niczym więcej. Przychodzi ze złamaną postawą. Co to znaczy? Co to znaczy przyjść ze złamaną postawą? Początek kazania na górze, 5 rozdział, 3 werset. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Boże Słowo ma tą piękną tendencję, że samo siebie tłumaczy. To jest niesamowite. Wiecie, jak się je naprawdę czyta, naprawdę się na nim pozastanawia człowiek, pomodli, poprosi ducha o prowadzenie, powie, nie rozumiem. To ciekawostką jest to, że Pan Bóg daje często odpowiedzi właśnie w Bożym Słowie. To jest zadziwiające. Ponieważ ono zostało spisane i jest zamknięte. Nie ma nowych objawień, tak jakby wielu chciało dzisiaj, żeby były nowe objawienia. Tak jak nie ma i nowych apostołów, jakby chcieli dzisiaj. Wielu ludzi chciałoby mieć nowych apostołów, ponieważ co Boże Słowo mówi? Że fundament założony jest na apostołach i prorokach. On jest założony, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Pan. Nie można budować nowego fundamentu. On został założony. Ale wielu próbuje. Co to znaczy być ubogim? To jest osobiste bankructwo. Czy jesteś bankrutem dla Chrystusa? Bo to jest bardzo ważne, myślę. Bo tak jak powiedziałem, minie czas, miną wiosny, zestarzejemy się, odejdziemy z tego świata i wtedy nasza rzeczywistość troszeczkę inaczej będzie wyglądała. Bo gdy rozumiesz swoje moralne i duchowe bankructwo, wtedy nie wnosisz niczego przez tą ciasną bramę. Wchodzisz nagi, po prostu. Jesteś odarty do naga ze wszystkiego, ponieważ to, co do tej pory zbudowałeś, było nic nie warte i było pełne grzechu i plugawości w oczach Pana. Wszystko sprzedajesz, wszystko zostawiasz, niczego Bogu nie dajesz i prosisz o to, żeby tam wejść. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Znamy ten fragment bardzo dobrze, prawda? A obok celnika stał faryzeusz. Faryzeusz stanął i tak się modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem tak jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi czy założnicy, ani jak ten celnik. Proszę, poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co mam. Co Jezus mówi o tych dwóch postawach? Że tylko jeden odszedł usprawiedliwiony, a drugi nie. Jaka jest nasza postawa? Jak się modlimy? Jak dziękujemy? Jak pokutujemy? Powiem więcej, jakie owoce wydajemy, taką postawę mamy. Albo postawę faryzeusza, albo postawę celnika. Boże Słowo jest proste w tej kwestii i dobitnie mówi. I nie trzeba się zbyt wiele rozwodzić na ten temat. Był też młody zarządca, którego Jezus chciał sprawdzić, czy był skłonny oddać wszystko, co ma. Pamiętacie ten fragment z Mateusza 19 rozdziału? Przychodzi ten młody człowiek, bardzo bogaty, posiadający majątności i mówi: Panie, przestrzegam prawa, robię to jeszcze. Jezus się go zresztą pyta, bo to jest rozmowa, Jezus się go pyta, czy to robi, czy tamto. On mówi tak. I mówi do niego takie słowa: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarby w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. I kiedy ten młody człowiek to usłyszał, odszedł smutny, bo miał wiele dóbr. Jeżeli Jezus postawi ci taki warunek w twoim życiu, zrezygnuj z grzechu, który pielęgnowałeś do tej pory. Zrezygnuj ze wszystkich słabości, które do tej pory ciebie tłamszą, z którymi sobie nie radzisz. Sprzedaj to wszystko i chodź za mną. Co zrobisz? Czy odwrócisz się plecami do Jezusa i odejdziesz smutny? Czy z radością ten bagaż z siebie zrzucisz i będziesz z Nim wszedł do końca swojego dni tutaj, ale też przez całą wieczność, bo On jest gwarantem tego, że możesz z Nim wieczność spędzić. Rzadko mówi się takie słowa, ale Boże Słowo jest jak miecz obusieczny. Ono ma kroić, ma być mocne, ma być przejrzyste, proste, ma nas dotykać, ma nas osądzać, ma nas sprawdzać, ponieważ najgorszą rzeczą dla nas, jaka może być, to, że możemy znaleźć się w sytuacji, w której świadomie będziemy traktować siebie jako wierzących, a nieświadomie trafimy do piekła. To jest najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć. Ale mamy receptę, mamy Boże Słowo, żeby siebie sprawdzać. Bo Paweł co mówi w swoich listach? Powtarza to za każdym razem. Sprawdzajcie, czy prawdziwie wierzącymi jesteście. Sprawdzajcie, czy w wierze jesteście. To nie jest tak, że oddałem swoje życie Chrystusowi, przyjąłem chrzest i teraz jest wszystko super. Nie. Paweł pisze, sprawdzajcie siebie, czy jesteście w wierze. Sprawdzajcie, czy należycie do mnie. Czy nie zostaliście oszukani przez podstęp złej nauki, przez fałszywych nauczycieli? Czy grzech nie stanął na drodze? Cokolwiek, sprawdzajcie siebie. Oto Ewangelia. Musisz stać się niewolnikiem dla Chrystusa. Musisz poddać całą swoją rodzinę, wszystko, co masz do tej pory, całkowicie pod Jego władanie. Musisz nienawidzić swojego życia, żeby przejść przez tą bramę. Czy nienawidzisz swojego życia? Czy potrafisz porzucić swoje majątności? To jest ogromny problem dla człowieka, bo człowiek ma tendencję do posiadania. Lubi posiadać, czuje się bezpieczny. Zobaczcie, to jest tak wysoko postawiona poprzeczka dla nas. Zaprzyj się samego siebie. Bierz krzyż, idź za mną. Jeśli chcesz być mnie godny, mówi Chrystus. Co to oznacza wziąć swój krzyż? Jak rozumiecie wziąć swój krzyż? Czy to dotyczy jakiegoś mistycznego przeżycia? Nie. Boże Słowo mówi, że to nie jest żadne mistyczne przeżycie wziąć swój krzyż. To oznacza, że jestem gotów na śmierć dla Chrystusa. Czy jesteś gotów dla Chrystusa oddać swoje życie? Czy jeżeli przyjdą czasy, a w wielu miejscach na świecie tak jest, że powiedzą, jeżeli wyznasz Chrystusa jako swojego Pana, powiesimy Cię do góry nogami, a później Cię przybijemy albo zastrzelimy Cię. Czy jesteś w stanie powiedzieć, nie, możecie mnie wieszać i strzelać, należy do Chrystusa, czy uciekniecie? To jest wziąć swój krzyż, być gotowym na całkowite poświęcenie, a całkowitym poświęceniem jest śmierć dla Pana Jezusa Chrystusa. Musisz wejść przez tą bramę, którą jest Chrystus, musisz przejść przez nią osobiście, musisz wejść z trudnościami, ma to Cię kosztować, ma być stan agonalny przy przejściu, masz wejść tam nagi i musisz całkowicie podporządkować swoje życie Chrystusowi. Dużo wyzwań. Jak na taki krótki fragment Bożego Słowa. Oto jest Ewangelia Boża, można powiedzieć. Musi stać się niewolnikiem dla Chrystusa. Policz koszty. Czy cię stać na takie wyzwanie? W kontraście do ciasnej bramy mamy też tą szeroką bramę. Ona jest przestronna, czytamy, jest ogromiasta, wielka, obszerna. Co to znaczy? żadnego ucisku, żadnych prześladowań, dużo ludzi, ogólnie przyjemnie. Bez trudu można tam wejść. Nie ma żadnych norm, przepisów mówiących, że tam nie wchodzą ci i ci, tylko wszyscy wchodzą. Możemy się bawić. Jak jest dużo ludzi, to można się bawić. Cały tłum, żadnej trudności, żadnego samozaparcia, z całą swoją dumą, całym swoim grzechem przez tą bramę ludzie wchodzili od wieków i wchodzą do dnia dzisiejszego. Z przekonaniem, że idą do nieba. Ze wszystkimi pożądliwościami, ze swoimi wszystkimi grzechami, z całym tym bagażem, z tym bałaganem i wszystko jest okej. Pan Bóg jest miłością. I nie osądzaj, bracie, bo Pan Bóg zakazuje osądzać. Boże Słowo mówi, osądzajcie. Osądzajcie. To jest nakaz. To nie jest przywilej, zachęta, to jest nakaz. Osądzajcie, badajcie, osądzajcie. To jest nakaz Boży. A dzisiaj się mówi, nie wolno osądzać, bo to jest pozbawione miłości do bliźniego. Czym charakteryzuje się miłość do bliźniego? To, czy powiesz bliźniemu, żyjesz w grzechu i twoje życie idzie na zatracenie, czy to, że będziesz go głaskał i będziesz mówił, kocha cię Chrystus. Jeżeli mówisz swojemu bliźniemu, kocha cię Chrystus i on żyje w grzechu, nie kochasz Chrystusa i nie kochasz tego bliźniego. Jest cię zupełnie obojętny. Taka jest rzeczywistość Boża. Duży tłum religijnych ludzi idzie tą szeroką bramą, z tym całym swoim bagażem, z tymi wszystkimi swoimi złymi doświadczeniami. Nie są świadomi tego, że nawet tam się znajdują, na tej niewłaściwej drodze. Myślą, że tam będzie spełnione wszystko, czego oni zapragną, bo przecież ktoś im kiedyś powiedział, że Pan Jezus jest tym, który daje wszystko. No i idą po bogactwa, tak? Idą po splendor, idą po wiedzę, idą po mądrość. Szukają tam wielu, wielu rzeczy, które tak naprawdę ten świat chce dać człowiekowi, a przebiera to za Kościół. Ale takiego Chrystusa w Bożym Słowie nie ma. Przynajmniej ja, kiedy czytam Boże Słowo, takiego Chrystusa no nie mogę znaleźć. Przychodzę do Jezusa, bo mi da bogactwo. Przychodzę do Jezusa, bo mnie spełni wszystkie skryte moje marzenia. Bo mnie uleczy. Bo mnie uczyni osobą wpływową. Nie ma tego zapewnienia w Bożym Słowie. Co jest natomiast zapewnieniem w Bożym Słowie, jak patrzymy na Nowy Testament, to to, że na pewno będziemy uleczeni duchowo i przeznaczeni do życia wiecznego. Takie są te dwie bramy i tym one się różnią od siebie. Szeroka droga, wąska droga, jedna do życia, druga na zatracenie. Szeroka droga to jest miejsce na wszelkie nauczanie, na wszelkie doktryny. I kiedy dzisiaj przyjrzymy się wielu miejscom, to wiele różnych sprzecznych rzeczy się w kościołach naucza. Ale taka jest szeroka droga. Nie lubimy słowa doktryna. A doktryna to jest nauka o Bogu. Gdzie uczymy się o Bogu? Kiedy mamy swoje wyobrażenie o Nim? Czy kiedy mamy przeżycia emocjonalno-duchowe z Nim? Nie. Uczymy się o Bogu poprzez studiowanie Bożego Słowa. Tak zawsze było w Kościele. Ludzie wkładali trud ogromny w to, żeby poznać Boże Słowo. Chcę was zawstydzić i siebie też przy okazji. Jakbyście patrzyli na reformatorów, to wielu z nich znało Boże Słowo na pamięć. A mamy problem z kilkoma wersetami dzisiaj. W takim oto stanie jesteśmy dzisiaj, jako ludzie wierzący. Ale za to fajnie się gibiemy na nabożeństwie, fajnie robimy inne rzeczy. To nie jest złe same w sobie. Nie chcę powiedzieć, nie chcę wpadać w skrajność, ale zdrowy umiar we wszystkim gwarantuje biblijną pobożność. Bo każda skrajność jest zła. Ale szukamy w Bożym Słowie prawdy. Szukamy w Bożym Słowie życia i musimy się skonfrontować z naszym życiem. Bo możemy być gorzko rozczarowani. Ja bym nie chciał być gorzko rozczarowany na końcu mojej drogi. Z drugiej strony mamy wąską drogę. A wąska droga charakteryzuje się czym? Że jest wąska. A jak jest wąsko, to jest niewygodnie. A jak jest niewygodnie, to znaczy, że coś się musi dziać. Następuje pewien proces. Co to znaczy? Że jest ograniczona. Czym jest ograniczona wąska droga? Bożym Słowem. Wąska droga jest ograniczona Bożym Słowem. Jaki z tego wniosek? Język jest taki z tego, że nie możesz mieć jakiejkolwiek doktryny, jakiejkolwiek teologii, nie możesz wierzyć sobie jak chcesz, nie możesz postrzegać różnych rzeczy jak chcesz, ponieważ na tej wąskiej drodze, kiedy się znalazłeś, musisz odkrywać Boże prawdy w Bożym Słowie. I musisz to sprawdzać. Mamy ten werset. Bądźcie jak Berejczycy. Kto z was jest Berejczykiem? Jakże trudno być Berejczykiem, kiedy bada się wszystko, sprawdza się wszystko i to jest takie nużące, trudne, wymaga skupienia. A łatwo jest robić wiele innych rzeczy. Nie możesz żyć, jak ci się podoba, nie możesz żyć niemoralnie, nie możesz uznawać homoseksualizmu, rozwodu, bo Boże Słowo mówi o tym wyraźnie, że to się Panu Bogu nie podoba i co? I tacy ludzie do Królestwa Bożego nie wejdą. Albo przyjmujemy to za pewną prawdę, które Boże Słowo nam mówi, albo dostosowujemy sobie i rysujemy sobie własnego Boga. I na tej szerokiej drodze, kiedy byśmy byli, mam nadzieję, że nie jesteśmy, wyrysujemy sobie takiego Boga, gdzie na końcu będzie napisane piekło. Na tej wąskiej drodze nie uznajemy takiego życia, jakie ten świat chce nam dać, ponieważ weryfikujemy wszystko przez Słowo Boże. Ten świat ma świetne podróbki i ma świetne mechanizmy, często lepsze niż Kościół posiada. A dlaczego Kościół nie posiada dobrych mechanizmów? Bo Kościół odszedł od Bożego Słowa i stracił jedyny mechanizm, który gwarantuje możliwość sprawdzenia. Na jakiej drodze jesteś? Drogi bracie, droga siostro, na szerokiej czy na wąskiej? Co jest twoim przewodnikiem na tej drodze? Zobaczcie, dwie grupy ludzi. Wielu i kilku. Dzisiaj wielu różnych nauczycieli mówi, że oto wielkie przebudzenie następuje w Kościele. A gdzie to jest napisane w Bożym Słowie? Gdzie w Bożym Słowie napisane jest, że oto wielkie przebudzenie następuje przed przyjściem Chrystusa? Jezus mówi, czy jak przyjdę powtórnie, czy zastanę wiarę? A jak się czyta listy Pawła, mi się osobiście płakać chce, kiedy one odnoszą się do eschatologii, bo to będzie straszny czas. Straszny czas dla Kościoła, jeżeli chodzi o jego stan. Łukasz takie słowa zapisał Chrystusa, kiedy uczniowie go zapytali. I ktoś zapytał Pana: Panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? 13 rozdział, 23 werset. Bo przyszedł Mesjasz i spodziewali się wielu ciekawych wydarzeń. Czynił cuda, nauczał. Ludzie się przyłączali do Niego i tak jak ostro się do Niego przyłączali w wielkich tłumach, tak też te wielkie tłumy nagle w innym momencie topniały do Jego uczniów. I czy Wy też chcecie odejść? Pada pytanie. Dokąd pójdziemy? Przecież tylko Ty masz Słowo żywota, masz tylko, w Tobie jest prawda, w Tobie jest życie. Czy Ty niewielu będzie zbawionych? Tylko niewielu. Wtedy Jezus odpowiada im w prosty sposób. Wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli, bo nie będą w stanie pozostawić tak wielu cennych rzeczy, które w tym świecie zdobyli. Jest to ciężko, ten bagaż naszego doświadczenia jest ciężko zostawić. Werset 22, zbliżamy się do końca, jeszcze z 5 minutek was pomęczę. Werset 22 mówi o ludziach, którzy wzywają imienia Panie, Panie. Tak? Mówią, czy nie robiliśmy tego, tamtego? Robili niesamowite rzeczy. Robili niesamowite rzeczy. Dzisiaj też byśmy chcieli takich rzeczy doświadczać. Ale zatraceni mówią te słowa nadaremno, mówią je z pustych serc. Ci ludzie, którzy te słowa wypowiadali do Chrystusa, kiedy Jezus im powiedział, nigdy was nie znałem, mówili z pustego serca. Mówili nadaremno, bez prawdziwego upamiętania, bez prawdziwej wiary, bez prawdziwej miłości, bez prawdziwego posłuszeństwa. Panie, Panie, no jest w tym pewnego rodzaju gorliwość, prawda? Jest w tym jakaś pasja, jakiś szacunek do pewnego momentu. Ale oni nie mówią o niczym innym, jak o tych wydarzeniach ponadnaturalnych. Nie mówią o tym, czy nie upamiętaliśmy się w Twoim imieniu i stałeś się dla nas jedynym zbawcą. Tego nie mówią. Czy nie byliśmy posłuszni w Twoim imieniu? Tego też nie mówią. Prorokowaliśmy, uzdrawialiśmy, wypędzaliśmy demony. To mówią. Ale tam nie ma aktu pokuty u tych ludzi. W Twoim imieniu było wypowiedziane. Chcę Ci powiedzieć, że możesz mówić wiele razy Panie, Panie i wiele razy możesz mówić w Twoim imieniu, to wcale nie oznacza, że na właściwej drodze jesteś. Sprawdzaj, czy prawdziwie wierzącym jesteś. Apostoł Paweł nas do tego zachęca. Nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, lecz ten, który wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy nie, w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, czy w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A Jezus odpowiedział im, oto dokładny cytat z Greki: nigdy was nie znałem. To nie jest tak, że Jezus ich znał, a później ich wymazał, zapomniał, przełożył kartkę od książki na drugą stronę. Jezus mówi: nigdy was nie znałem. Idźcie precz, którzy czynicie nieprawość. Pocałunek Judasza mówi: Panie, Panie. Patrzyliście kiedyś na to w ten sposób? Pocałunek Judasza mówi: Panie, Panie. A czy Judasz był posłuszny? Czy pokutował? Czy Chrystus był dla niego wszystkim? Nie sądzę. Tak też skończył, jak zaczął swój bieg. Skończył źle. Jeden z komentatorów biblijnych napisał o to takie ładne słowa. Ja je odczytam, żeby ich nie zmienić, bo one mają bardzo głęboki sens ukryty w sobie. Posłuchajcie. Po co wołacie: Panie, Panie? A robicie rzeczy, których nie, które... A nie robicie rzeczy, które mówię. Nazywacie mnie drogą, lecz nią nie idziecie. Nazywacie mnie życiem, lecz nie żyjecie mną. Nazywacie mnie władcą, a nie słuchacie mnie. Nazywacie mnie prawdą, a nie wierzycie we mnie. Nazywacie mnie Panem, a nie służycie mi. Gdy was potępię, nie obwiniajcie mnie. Jeden z komentatorów moich ulubionych takie oto słowa, ładne, kiedyś dawno temu napisał. Dzisiaj jest mało książek dobrych. Niestety. Niestety w takich czasach przyszło nam trudnych żyć. I mamy na końcu ten piach, i mamy tą skałę. To jest moment sądu Bożego. Bo chcę wam powiedzieć teraz, co jest istotne w tym fragmencie z piaskiem i skałą. Te domy wznoszone jednocześnie na tym podłożu są takie same. One mogą się nie różnić niczym w swoich detalach. Różnią się rzeczą, której nie widać, różnią się fundamentem. I w dniu sądu Bożego, bo tutaj jest mowa w tych słowach o dniu sądu Bożego, przyjdzie taki moment próby. Przyjdzie taki moment próby, przyjdzie wielka burza i okaże się, co się ostało. Jak wiadomo, dom był zbudowany na takim fundamencie, a nie na piasku. No, marne szanse, by się ostał. Pomimo tego, że był pięknie wzniesiony i miał piękne fasady, piękne okna, pięknie rzeźbiony jakiś dach. Przyjdzie burza, przyjdzie sąd i nic z tego domu się nie ostanie. Badajcie samych siebie, czy jesteście wierzy. Badajcie i doświadczajcie. Paweł nas zachęca do tego, ponieważ to nie są żarty. Przyjdzie taki dzień, kiedy staniemy przed Panem. I w tym dniu nie będzie już dla nas ratunku. A dzisiaj jest czas łaski i to, że możemy zweryfikować swoje chrześcijaństwo i wejść na właściwą drogę. Z tej szerokiej z napisem niebo, na tą wąską z napisem na pewno niebo. Do tego nas Boży tekst dzisiaj zachęca. Zejdź z szerokiej drogi na wąską drogę. Niech Boże Słowo stanie się dla Ciebie jedyną wyrocznią dla Twojego życia. Nie dodatkiem do Twojego wyobrażenia Pana Boga. Nie dodatkiem do Twojego wyobrażenia Jezusa Chrystusa. Ale niech staje się w 100% tym, co Pan Bóg chce Tobie powiedzieć, konkretnie dla Twojego życia. Ma boleć? Ma boleć. Nie będzie łatwo? Nikt nie gwarantował w Bożym Słowie, że bycie chrześcijaninem jest łatwe. Jeżeli mnie nienawidzieli i was nienawidzić będą. Tak Jezus mówi do swoich uczniów. A jeżeli nie wiesz, na której drodze jesteś, bo zadmatwałeś się, zakręciłeś się w tym całym świecie, w tym całym chaosie, proś Pana Boga. Proś Pana Boga, aby Ci dał rozeznanie w tej kwestii. Nie odrzucaj Bożego Słowa jako jedynego autorytetu. Uciekaj od zwodzicieli. Nie wstydź się nazywać rzeczy po imieniu. Ponieważ jest to nakazem dla Twojego życia, żeby prawdę nazywać prawdą, a kłamstwo nazywać kłamstwem. A ojcem kłamstwa jest diabeł. Proś Boga, żeby pozwolił Ci znaleźć właściwą drogę. Bo może być tak, że jesteś na tej szerokiej. ale jest czas, żeby znaleźć się na tym wąskim. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie otworzone. Nikogo Pan Jezus mówi, nie odrzucę, jeżeli Bóg mi go da, Ojciec. Czy jest wśród was człowiek, który da synowi kamień, gdy ten prosi o chleb? Takiego wspaniałego Boga mamy. I tym słowem chciałbym zakończyć to rozważanie. Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. To jest niesamowity Bóg. Tylko zawsze problem polega w tym, co jest dla nas autorytetem i czego my szukamy. Czy prawdziwego Boga, czy tylko ułudę i wyobrażenie bóstwa, o którym też w Bożym Słowie jest bardzo dużo powiedziane. Amen.